Ale. Powiecie, że zaczęliśmy nie po kolei. W sumie to chciałem, żeby na pierwszy ogień poszła rozmowa z Sergiuszem, żeby pewne rzeczy zostały powiedziane i to przez kogoś wiarygodnego, bo jeżeli o mnie chodzi, to nazywam się Bartosz Adamiak, a to jest Preppers Podcast, odcinek drugi. Chciałbym podkreślić, że ja sam nie uważam się za preppersa, chociaż dostrzegam potrzebę robienia czegoś w tym kierunku i być może w toku prowadzenia tego podcastu sytuacja ulegnie zmianie, ale póki co można powiedzieć, że znalazłem się na pewnej drodze. Na drodze, na którą zresztą zapraszam wszystkich chętnych. Kim właściwie jest preppers? Według definicji podanej na stronie preppersiblogspot.com preppers to osoba, która bierze odpowiedzialność za przetrwanie siebie i swojej rodziny. Kluczowymi cechami preppersa są samodzielność i gotowość, a także świadomość zagrożeń. Ogólnie chodzi o człowieka, który jest świadomy zagrożeń i podejmuje pewne działania, aby się przed nimi zabezpieczyć, tak jak na przykład mieszkańcy Alei Tornad w Stanach Zjednoczonych. Preppers swój wolny czas i pieniądze poświęca na zdobywanie fajnych, pożytecznych umiejętności i czynienie przygotowań na gorsze czasy. Czy prepping jest potrzebny nam tutaj, w Polsce? Jeżeli słuchaliście poprzedniego odcinka podcastu, w którym rozmawiałem z Sergiuszem Parszowskim, jeżeli nie, to zachęcam do tego, żebyście to nadrobili. Rozmawiałem z Sergiuszem Parszowskim o realnych zagrożeniach, to wiecie, że jest ich kilka. Zarówno jeżeli chodzi o takie masowe zagrożenia, jak na przykład bezpieczeństwo energetyczne, czyli na przykład blackout, wyłączenie prądu na dobę, dwie, trzy, tydzień, miesiąc, czy też są też takie zagrożenia związane z klimatem. Coraz częściej pojawiające się ekstrema pogodowe, jak orkany, wichury, a także upały. Bo to też trzeba zaznaczyć, że upały, które coraz mocniejsze są u nas, to też nie jest nic normalnego i też nie jest nic bezpiecznego. Wiąże się wiele z tym zagrożeń. Poza takimi zagrożeniami o charakterze ogólnym, są też zagrożenia o charakterze osobistym, na przykład wypadki drogowe, które są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci Polaków. Sergiusz wymienił także problemy psychiczne i rosnącą liczbę samobójstw. I tutaj rzeczywiście ja też byłem w szoku. Więcej ludzi popełnia samobójstwo niż ginie w wypadkach samochodowych, okazuje się. Zanieczyszczenie środowiska. To zanieczyszczenie wpływa po pierwsze na zmiany klimatyczne, które owocują tymi ekstremami pogodowymi, o których wspomniałem, ale także na przykład wpływa bezpośrednio na nas, czyli na przykład ten popularny ostatnio smog powoduje wiele chorób, choroby nowotworowe, różne też choroby takie cywilizacyjne, które łącząc się ze złym trybem życia, ogólnie takim siedzącym trybem życia, który bardzo wielu z nas prowadzi. To zanieczyszczenie środowiska prowadzi m.in. do chorób jakichś tam związanych z układem krążenia, cukrzycą. To oczywiście trudno podciągnąć pod zagrożenia, którymi zajmuje się prepping, aczkolwiek dbanie o siebie, dbanie o swoją kondycję fizyczną jest jedną właściwie z podstaw przeżycia. Jeżeli tego nie robimy, no to w zasadzie możemy mieć najbardziej wypasiony na świecie sprzęt, ale jeżeli nie jesteśmy w stanie przebiec kilku kilometrów albo przejść kilkunastu kilometrów dziennie z plecakiem, to nie jesteśmy najlepiej przygotowani. Podsumowując, w sumie w Polsce są zagrożenia, których powinniśmy się bać. Tutaj wymieniłem takie bardzo powszechnie występujące i bardzo realne, które rzeczywiście nam zagrażają. Jest natomiast cała masa innych zagrożeń, które są bardziej takie incydentalne, ale zdarzają się. No i są też takie zagrożenia, które są troszeczkę mniej prawdopodobne, ale też są prawdopodobne, na przykład jakiś gigantyczny kryzys gospodarczy czy terroryzm. Zarówno taki terroryzm, jaki znamy z telewizji, czyli powodowany ideologicznie czy religijnie, ale też terroryzm taki, o którym wspomniał Sergiusz w poprzednim odcinku, mianowicie chodzi o tych ludzi z problemami psychicznymi, u których napięcie tak wzrasta, że w pewnym momencie pękają, robią jakieś rzeczy takie bardzo drastyczne pod wpływem emocji i frustracji i jakiegoś tego. No, oczywiście później najczęściej łączy się to z popełnieniem samobójstwa, no bo już w tym momencie jest przekroczony Rubikon, nie ma właściwie odwrotu. I oczywiście są też dopalacze, tak? Jeżeli ktoś zażyje dopalacze, to są to substancje, których efekt bardzo ciężko przewidzieć. Bardzo często taka osoba traci nad sobą panowanie, jest agresywna, niebezpieczna. Kilka lat temu, to chyba było z 2-3 lata temu, w miejscowości Kamienna Góra facet zabił 10-letnią dziewczynkę siekierą przed księgarnią, gdzie stała z rodzicami. Powód był taki, że dowiedział się, że nie przysługuje mu zasiłek dla bezrobotnych. Wziął siekierę i zabił przypadkową dziewczynkę. Prawdopodobnie po to, żeby pójść do więzienia. Co z państwem i służbami? Co Preppers mówi na to, że są państwa i służby? Czy o nasze bezpieczeństwo nie powinna zadbać policja, straż pożarna, pogotowie? Oczywiście, że tak, po to są służby. Ale jednocześnie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w prawdziwym życiu jest tak, że służby potrzebują trochę czasu na pokonanie dystansu z punktu A do punktu B. Jeżeli zostaniemy na przykład z zakładnikiem szaleńca, prawdopodobnie dojdzie do jakiejś próby odbicia jakiejś akcji, prawdopodobnie, na pewno dojdzie do jakiejś próby odbicia nas, która zakończy się lepszym lub gorszym skutkiem, ale prawda jest taka, że w bardzo wielu sytuacjach taka właściwa akcja rozgrywa się na gorąco, na naszych oczach, z dala od służb. I jesteśmy w tym momencie zdani tylko i wyłącznie na siebie. Przede wszystkim to my sami powinniśmy wiedzieć, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, albowiem samodzielność to jest jeden z filarów preppingu. Drugi taki człon, który zawierała definicja na stronie preppersiblogspot.com, była odpowiedzialność za bezpieczeństwo rodziny. W domyśle własnej rodziny, tak? Czyli bierzemy najczęściej takimi rzeczami jak prepping zajmują się ojcowie, bo matki uważają, że to jest niepotrzebne, bo są przecież jest wojsko i policja i straż pożarna i karetka. My sami możemy się przygotować najlepiej na świecie, możemy być najlepiej wyszkoleni, możemy mieć najlepszy sprzęt, najlepiej przygotowany plecak ucieczkowy, cokolwiek. Ale jeżeli w szkole naszego dziecka pojawi się aktywny strzelec, to właściwie albo w miejscu, w którym pracuje nasza żona, czy tam ograniczmy się do tego najwyższego kręgu, czyli takiej najbliższej rodziny, żona, dzieci. Jeżeli aktywny strzelec pojawi się w miejscu ich pracy, czy w ich szkole, to właściwie na niewiele się zda nasze przygotowanie, bo my jesteśmy tu, oni są tam. Nie jesteśmy w stanie wiele zrobić, nie mam wpływu. Człowiek nie ma wpływu na całą otaczającą go rzeczywistość, ale ten wpływ, który ma, powinien wykorzystać jak najlepiej. I oczywiście w przypadku dzieci jest to tyle trudniej, że należy przygotować je tak, by ich jednocześnie nie przerazić śmiertelnie, nie doprowadzić do sytuacji, w której dziecko będzie się bało wszystkiego. A niestety to jest dość trudne, podejrzewam. I to będzie jeden z tematów, do którego będę chyba często wracał, dlatego że sam jestem ojcem dwójki dzieci i dla mnie to jest ważne. Myślę, że jest to jedna z rzeczy, do których chciałbym wracać jak najczęściej i rozmawiać z gośćmi, między innymi na ten temat. Wracając jeszcze do roli służb. W Stanach Zjednoczonych jest coś takiego jak Amerykańska Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego, w skrócie FEMA. I ona zaleca wszystkim obywatelom USA, żeby posiadali zapasy jedzenia i wody na 3 dni, na 72 godziny. Wynika to z faktu, że Stany to jest bardzo duży kraj i że jeżeli tam huragan uderzy w Zatoce Meksykańskiej, w stan Mississippi czy gdzieś indziej, jest zerwanie linii energetycznych, to w zasadzie jest sytuacja, w której setki tysięcy gospodarstw nie mają dostępu do prądu i często też do bieżącej wody, ponieważ pompy działają na prąd. I trwa to na przykład tydzień, albo kilka tygodni, albo nawet kilka miesięcy. Gdzieś tam słyszałem takie statystyki, że podłączenie prądu trwa średnio 3 miesiące, podłączenie wody średnio 8 miesięcy, czy coś takiego. To są bardzo długi czas reakcji, dlatego że to jest duży kraj, duże rozproszenie, tam bardzo dużo domów jest, nie ma bloków. I podłączenie tego wszystkiego naprawdę to jest problem. Nie działają sklepy, nie działają stacji benzynowej, nie można zatankować paliwa, bo pompy są na prąd. Zamrażarki są bez prądu, psuje się żywność, nie ma dostępu do żywności dobrej. Polska jest krajem o wiele mniejszym, ale coraz częściej pojawiają się u nas te takie niepokojące orkany, które stwarzają zagrożenie na przykład właśnie dla sieci energetycznej. I chociaż my nie jesteśmy takim rozległym krajem, właśnie to jest nasz plus, że my nie jesteśmy takim rozległym krajem i że miasta są dość gęsto skupione. I nawet jeżeli jest jakieś odcięcie prądu, to tak naprawdę to jest maks kilka godzin, kilkanaście. gdzieś tam może na wsi, gdzie jest trudniejszy dostęp, to czy jest większe rozproszenie tych domów, to trwa to może dłużej i w tym przypadku wymaga, zdrowy rozsądek wymaga pewnie, żeby ci ludzie posiadali jakieś przygotowanie, aczkolwiek moim zdaniem ludzie w miastach też powinni o tym myśleć. I na przykład w Niemczech, ja nie wiem, czy to jest, czy to weszło w życie i czy to jest, szczerze powiedziawszy, nie zweryfikowałem, jak to wygląda teraz, ale w 2016 było bardzo dużo artykułów na temat tego, że w Niemczech zaktualizowali swoje procedury obrony cywilnej i rekomendują obywatelom posiadanie zapasów jedzenia i wody pitnej na aż 10 dni. Czyli patrzcie, duże Stany Zjednoczone, bardzo rozległe tereny i zapasy na 3 dni, a Niemcy... Taki kraj jak Polska, a sugerują, żeby ludzie gromadzili zapasy na 10 dni. Może to jest lekka przesada, może bardziej rozsądne są te właśnie te 3 dni, bo to też trzeba sobie uzmysłowić, że zapasy na 3 dni, no to jest litr wody dziennie na członka rodziny, czyli jeżeli ktoś ma tak jak ja 4 osoby, to jest 4 litry dziennie, czyli na 3 dni to jest, jak łatwo policzyć, 12 litrów. Plus jedzenie, tak? Jedzenie na 3 dni, bez uwzględniając, że nie mamy dostępu do gazu czy prądu, czyli musimy jeszcze zadbać o to, żeby skądś czerpać energię cieplną, czyli prawdopodobnie jakieś butla z gazem, plus woda do gotowania, tak? Czyli to jest jeszcze dodatkowy zapas wody. Moje poczucie bezpieczeństwa w miejscu, w którym ja mieszkam i pracuję, sądzę, że tak nie odbiega od normy, jest przeciętne. Czuję się tak w miarę bezpiecznie. Nie czuję się zagrożony tak na co dzień, ale mam świadomość tego, że to jest tak naprawdę kwestia chwili. Wystarczy znaleźć się w złym miejscu, w złym czasie, żeby sytuacja uległa diametralnej zmianie. Bo na przykład taka sytuacja, stoisz na przystanku i nagle widzisz, że jedzie prosto na ciebie autobus. No i tak, albo masz wpływ na sytuację, albo nie. Bo na przykład to jest kwestia sekundy. Jeżeli masz wpływ, czyli masz chwilę na zareagowanie, no to albo jesteś w stanie podjąć jakąś decyzję, albo na przykład ogarnia cię panika i paraliżuje cię strach i nie jesteś w stanie zareagować. Dokładnie taka sytuacja miała miejsce w roku 2012 we Wrocławiu na przystanku Jana Pawła. Pewnie wiele sytuacji było takich, nieraz się zdarzyło, ale konkretnie był taki przypadek w 2012 roku i autobus wjechał w przystanek i zginął 65-letni mężczyzna. Kwestia takiej reakcji, no to jest po prostu... Właśnie kwestia zdiagnozowania takiego zagrożenia, przepracowania tego w swojej głowie, wypracowania refleksu i czegoś takiego też, że musisz pomyśleć o tym, że to jest zagrożenie dla ciebie. Nie wiem, czy da się przed tym uchronić, przed takimi sytuacjami awaryjnymi bardzo. Nie wiem, tak samo jak wypadek samochodowy, widzisz jadący prosto na czołówkę na ciebie samochód. Też możesz wpaść w panikę. Trudno mi sobie wyobrazić w tej chwili, tak jak sobie siedzę tutaj przy biurku i sobie gadam do mikrofonu, trudno mi sobie wyobrazić, czy człowiek rzeczywiście jest w stanie świadomie zareagować, na ile jest w stanie zareagować, na ile da się coś takiego wypracować. Prawdopodobnie w drodze prowadzenia tego podcastu będę próbował zdobyć taką wiedzę i ustalić, czy rzeczywiście jest tak, czy nie jest tak, że można się na to przygotować. W każdym razie wydaje mi się, że poza tymi rzeczami, o których mówiłem, czyli na przykład tymi minimalnymi zapasami na 3 dni, które są kwestią zdrowego rozsądku oraz kilkoma innymi takimi rzeczami podstawowymi jak plecak ucieczkowy, no te wszystkie rzeczy będę poświęcał na to osobne odcinki, żeby to dokładnie omówić, ale wydaje mi się, że poza tymi takimi podstawowymi rzeczami jest jeszcze kwestia właśnie tych takich rzeczy dynamicznych, czyli jest sobie bezpiecznie i nagle zdarza się coś takiego, co stwarza dla nas zagrożenie. I takie sytuacje są dużo bardziej niebezpieczne. Mówię o sytuacjach, które są dużo bardziej niebezpieczne dla życia. Czyli właśnie na przykład jakieś wypadki komunikacyjne. I wydaje mi się, że jest to także obszar, który powinien leżeć w centrum zainteresowania prepersa. Gwoli kwestii organizacyjnych. Bardzo chciałbym, aby jak najwięcej odcinków podcastu było nagranych z udziałem zaproszonych ekspertów z różnych dziedzin, żeby to nie sprowadzało się tylko i wyłącznie do takiego gadania przez moją osobę i wykładania swoich hipotez. Ale też z drugiej strony nie chciałbym tego robić na siłę, zapraszać gości, których do rozmów, do których nie byłbym przygotowany, więc też będę miał w zanadrzu jakiś zestaw tematów do opracowania indywidualnie. Ale mój zamysł jest taki, żeby jednak większość była z udziałem gości, albo przynajmniej co drugi. Mam zresztą listę gości potencjalnych, którzy wydają mi się, że mogliby coś ciekawego powiedzieć w temacie. I będę się starał realizować jakby te odcinki w jak największej liczbie z udziałem gości. Jeżeli uważasz, że ten podcast to jest dobry pomysł, nawet jeżeli do końca nie podoba ci się jego wykonanie czy realizacja, to po prostu daj mi znać. Napisz komentarz na Facebooku, wyślij prywatną wiadomość na adres kontakt@prepperspodcast.pl. Dla mnie to jest podcast, to jest zupełna nowość. Nie mam zbyt dużego doświadczenia. Jestem otwarty na krytykę zarówno w kwestiach takich technicznych, jak i merytorycznych i będę naprawdę bardzo wdzięczny za każdy feedback z waszej strony, żeby to było lepsze. I tym optymistycznym akcentem chciałbym na dziś zakończyć. Następny odcinek prawdopodobnie ukaże się za 2 tygodnie.